Dzień dobry wieczór, Piotrze. Filmotekarium. Czas zacząć. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, mówić po koreańsku.
Tak. W dzisiejszym filmotekarium idziemy w kolejną nowość, jaką jest film Moon. To jest jedna z trzech wersji tytułu. Koreańska produkcja figurująca jako science fiction, w rzeczywistości nie do końca, ale z racji tego, że ostatnio żeśmy się zastanawiali, czy fantastyka doszła do ściany i czy kręcenie niezależnych, jakichś tam niskobudżetowych produkcji ma w ogóle jakikolwiek cel, to pozwolimy sobie przy tym filmie na taki szerszy komentarz. Marku, ja ci powiem tak, ten film mnie trochę oszukał, bo kiedy spojrzałem sobie na polski tytuł, to zobaczyłem Mroczna strona księżyca. O rany, pomyślałem, to musi być dobre. Poza tym ocena była dość wysoka, zresztą o ocenie to jeszcze powiem, tego filmu, i sobie mówię, no nie, no tutaj Mroczna strona księżyca, przecież Chińczycy jakiś czas temu lądowali na tej ciemnej stronie księżyca, znaleźli tam jakiś dziwny obieg, ona jest w ogóle taka tajemnicza. Tam pamiętam członkowie załogi jednej z misji Apollo otrzymali jakieś dziwne dźwięki, przebywając właśnie po tej ciemnej stronie księżyca. Mówię, to musi być dobre. No i niestety nie było. Powiedzmy sobie od początku, ale nim do tego przejdziemy, to takie pytanie mam do ciebie. Bo nie oszukujmy się, że kino azjatyckie w filmotekarium gości rzadko. Jeżeli chodzi o tamtejsze science fiction, to cóż, omawialiśmy niedawno, co prawda w naszym programie serial bodajże Silent Sea, także opowiadający o perypetiach Koreańczyków na Księżycu. Natomiast nim przejdziemy do rozbierania na czynniki pierwsze dzisiejszego filmu, a to będzie bardzo krótka procedura, to powiedz mi, Marku, jakie jest twoje podejście do kina dalekowschodniego, bo są tacy, którzy je kochają, ale są też tacy, którzy traktują je z pewną rezerwą.
Odpowiem ci tak, ja mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy kochają kino irańskie i mają szereg bardzo przekonujących argumentów na temat tego, że jest to kino ambitne, jest to kino dobre, jest to kino, które porywa tą magię kina. I ja im wierzę, natomiast jakoś nie odważyłem się, żeby podążyć tą drogą. Nie oglądałem wybitnych dzieł kina irańskiego, pewno ze stratą dla siebie. No, zawsze byłem jakiś taki tradycjonalny, jednak kino uważałem, że to taka opowieść, która najlepiej jak to kręcą Amerykanie, mogą kręcić tam na zachodzie, czasami jak Polacy kręcą, ale kino dalekowschodnie jakoś średnio mnie ujmowało. Myślałem, że zmienię zdanie, kiedy gdzieś pojawił się taki militarystyczny trochę film chiński, Operacja Morze Czerwone, to efekty były niezłe i to, tylko to się ciągnęło tak niesamowicie długo, film sensacyjny, wojna, panie strzelają się i to niby powinno mi się podobać, tylko to za długie było. No później jeszcze luknąłem sobie na kilka produkcji chińskich i co sobie luknąłem, to było gorzej. Po tym, jak obejrzałem film o walce Chin, tych ludowych, no, pod wodzą Mao Tse-tunga z Chinami, tymi już takimi, co się później ewakuowały na Tajwan od Chiang Kai-sheka, to już było po prostu niestrawne. To już była propagandowa taka, że ho, ho. I trochę z tym kinem dalekowschodnim mam problemy. Oglądałem też w swoim czasie pewną produkcję science fiction, gdzie Ziemia dostaje wielkie silniki i się ewakuuje, bo trzeba ją wycofać trochę dalej w Układzie Słonecznym. Tak wiem, kaleczy ten film strasznie. To też jakoś takie było dla mnie niespecjalnie porywające. Więc miałem doświadczenia z kinem dalekowschodnim takie sobie. No bo no oczywiście nie traktujemy Wejścia Smoka jako kino dalekowschodnie, bo to jednak Amerykanie w tym maczali palce. No zupełnie nie science fiction, ale to film kultowy dla mojego rocznika. Państwo już mogą tego nie rozumieć, ale po pierwsze chodziłem na ten film na wagary. Byłem na tym filmie minimum 20 razy, bo to był dobry film na wagary, ale poza tym to był film, który w latach 80. bił wszelkie rekordy frekwencji. Zostawmy te wspominki, tak naprawdę współcześnie jedynym filmem, który dobrze wspominam, koreańskim filmem, to był ten film Squid Game, czy jak to, to trudno to nazwać taką fantastyką naukową, raczej to jest film gdzieś o trochę o fantastykę ocierający się, bardziej film o charakterze społecznym, bardziej film o charakterze sensacyjnym. I to Squid Game było jeszcze do przyjęcia. Ja to jeszcze łyknąłem bez bólu. Natomiast film, o którym rozmawiamy dzisiaj, i ten serial, który też się dzieje na Księżycu, znosiłem z dużym bólem. Serial, no, już tak mniej więcej od połowy wiedziałem w kierunku, czego to żegluje, a poza tym nie podobały mi się efekty specjalne typu widzimy przez okno księżyc, tylko ten księżyc cholera wyklejony jest, no w ogóle nieprawdziwy i w ogóle nie ma głębi i ma się wrażenie, że cofnęliśmy się do lat 70. do kosmosu 1999, gdzie tego rodzaju triki były na porządku dziennym. No tu mamy rzecz podobną. No więc dobrze, zniechęcony do serialu, sięgnąłem po film, który też się dzieje na Księżycu, jest fantastyką bliskiego zasięgu. To takie specyficzne określenie, które no mówi nam, że to już za progiem, że już jutro, no może pojutrze. Film, o ile dobrze pamiętam, dzieje się w roku trochę jestem jednak osadzony w XX wieku, w roku 2029 i relacjonuje nam wyprawę na Księżyc, koreańską wyprawę na Księżyc. Pierwsza wyprawa Koreańczyków nie udała się. Oni mieli pewne problemy ze światową organizacją, która się lotami zajmuje. No jakoś tacy zostali troszeczkę w szczerym polu zostawieni, bo nikt ich nie popierał, a oni i tak wysłali kolejną wyprawę. I ta wyprawa dociera gdzieś w pobliżu Księżyca i tu się film zaczyna. Te początki, to wyruszenie i to dotarcie trwa w filmie, to jest błysk i już są. No i oni są blisko Księżyca i tu się zaczyna film i ja do teraz nie mogę wyjść z szoku, że można zrobić tak długi film, który notabene nie jest długi, ale tak długi film, który jest, wybacz Piotrze, ale jest właściwie o niczym. O tym, że trzeba gościa uratować, ale oni go ratują na tyle różnych sposobów i tyle tam się dzieje, w jakichś uprzężach. No, wybaczcie Państwo, ja to z trudem znosiłem. Daję w tej chwili wyraz swojej frustracji tym, bo też się dałem, mówiąc szczerze Piotrze, dałem się nabrać.
Tak, jeżeli chodzi o kina azjatyckie, to ja powiem tylko dwa słowa, bo odniosę się do horrorów. Wiem, że w naszym kraju są istni fanatycy tego gatunku w wydaniu dalekowschodnim. Dla mnie one są dość przewidywalne. Dzisiaj mówimy akurat o filmie science fiction. Powiem ci tak, ja mam do Korei jakiś tam sentyment, głównie, nie wiem, kulinarny, ale filmy to kiepskie o Księżycu robią. Przejdźmy może już do tego Deo Moon, czy Mrocznej Strony Księżyca. Przypominam, ten tytuł wprowadza w błąd. Film to jest de facto żaden science fiction, to jest thriller survivalowy, osadzony w realiach księżycowych. Korea Południowa wysyła kolejną misję w kosmos, po poprzedniej, która się powiedzmy nie udała. No i wiesz, rzeczy się dzieją szybko. Tutaj się szybko dzieją rzeczy złe, jak w filmie Grawitacja, który też uważam za niesamowitego gniota. Nasz główny bohater zostaje na orbicie sam. I tutaj, Marku, główny Zong najgorszy wątek w tym filmie, najsłabsze ogniwo. Co tam ten człowiek, ten jedyny astronauta, który został, robi? To wygląda tak, jakby on ten bilet w kosmos wygrał w Familiadzie i znalazł się na tej orbicie absolutnym przypadkiem. I ten człowiek w ogóle, jego zachowanie, dyletanctwo, psuje ten film absolutnie. I ja powiem ci, już na samym początku się zacząłem zastanawiać, jak twórcy się mogli zdecydować na taki zabieg. Chodzi o to, że to jest po prostu jakiś melodramat dla ludzi, którzy inaczej. To jest aktorstwo na poziomie serialu i to jeszcze kiepskiego. tak naprawdę. Jeżeli sobie wyobrażaliście, że astronauta, który się zgubił w kosmosie, to taki chłop ze stali, wiecie, Hermaszewski, szerokie bary, co się nie goli w ogóle, wszystko potrafi zreperować, zupę ugotować z kabli, to nie. Tutaj nasz bohater wygląda, jakby miał 14 lat i tak jakby nie wiadomo, o co mu chodziło, czy żyje, czy nie. To jest koszmar. Naprawdę to jest strzał w stopę. I ja to nie mówię tylko ze swojej perspektywy, bo ja powiem ci, zajrzałem do ocen tego filmu i zaskoczyłem się, bo powiem ci tak, że okazuje się, że to jest jedna z produkcji, która ma radykalnie różne oceny. To znaczy, powiem ci, jedni oceniają na 1, ale są tacy, co na 10. Ja tam sobie przeczytałem na przykład na takim bardzo znanym portalu, że to jest najlepszy koreański film ubiegłego roku. O, to ciekawe, jak wygląda ten najgorszy. Kiepskie. Ten film wprowadził nas w błąd i co najważniejsze, doprowadził do kilku wniosków, o których za chwilę powiemy. Ale Marku, tam oprócz tego, że jest fakt uwięzienia astronauty w kosmosie, to jest też naziemna część historii, która wcale nie jest ciekawsza. I jeszcze musicie jedno wiedzieć. Język koreański, sposób wypowiedzi, sposób akcentowania, nie wiem jak to ująć, on dla odbiorcy europejskiego, który się z tym nie zetknął, to Marku może sprawiać takie wrażenie dość patetycznego czasami, wiesz, zachowania, wręcz dyktowania. To jest wszystko bardzo teatralne w tych filmach, ale musimy wziąć pod uwagę, że to jest taka specyfika języka. Natomiast ten film jest naprawdę zły. I wy nas czasami pytacie, dlaczego recenzujecie złe filmy? Za chwilę będzie odpowiedź z mojej strony. Ale przejdźmy, Marku, jeszcze do tego, co się tam dzieje na Ziemi, bo oni go próbują ratować. No i ta część melodramatu, która się rozgrywa na naszej planecie, no to jak mówię, wcale ciekawsza nie jest.
Oj Piotrze, powiem tak, a propos języka, to wać pan mało filmów chińskich widziałeś, bo tam dopiero dramaturgia rozgrywana językiem, sposobem wypowiadania bardzo specyficznym, tam dopiero jest zabawa. No ale zostawmy, bo się jakoś wyzłośliwiamy, jeśli chodzi o ekspresję poszczególnych nacji. Wróćmy do Koreańczyków. Powiedziałeś o orbicie. Ja tylko dodam, że to już jest orbita księżycowa, nie ziemska. Oni sobie podlatują pod ten księżyc i tam się rozgrywa główny dramat, bo trzech kosmonautów, astronautów, no tajkonautów nie, koreanautów, no w każdym razie trzech facetów z Korei jest już blisko księżyca, już tam się im obraca. No i nagle doznają zawodu, a przynajmniej dwóch z nich doznaje zawodu, no bo jakoś tak się dziwnie składa, to żaden spoiler, w ogóle proszę Państwa, w przypadku tego filmu nie ma mowy o jakichkolwiek spoilerach, bo to wszystko jest przewidywalne, no zostaje jeden. Tak jak w powieści Agaty Christie było 10 murzynków, czy też tam Indian, bo to w jednej wersji filmowej byli Indianie, no, było 10, został się jeden, tu też było 3, został się jeden. I tak jak Piotr powiedział, usiłuje się go uratować, no to troszeczkę tak, jakbyśmy nagle sięgnęli do opowieści o Apollo 13, no trzeba sprowadzić gościa na Ziemię, trzeba go ocalić. W dodatku on ma jeszcze taką skomplikowaną sytuację rodzinną. Nie będę Państwu szczegółów zdradzał, ale ma skomplikowaną, taką chwytającą za serce, no to trzeba gościa sprowadzić. Ja powiem tak, oglądając ten film z łezką w oku, wspominałem film, to chyba telewizyjny był film amerykański, ja szukałem później, jakoś go nie znalazłem, to się chyba nazywało w 70-tych latach nadany film, nie nocnym, Alarm w kosmosie. O sprowadzeniu amerykańskiej załogi bodajże stacji kosmicznej Skylaba, a może to nie było nazwane Skylab. W każdym razie amerykańscy astronauci są tam i są awarie i trzeba ich sprowadzić, ale się nie da. Piękna scena, kiedy rakieta kosmiczna, która ma ich uratować, startuje w oku cyklonu. No, jeżeli ktoś pamięta tamte czasy, no to ponieważ wtedy wszyscy oglądali jeden program telewizyjny, bo dwójka się kończyła wcześniej, kino nocne było w jedynce, w związku z tym, no to, możecie to Państwo pamiętać. I tamten film miał w sobie jakąś dramaturgię. Amerykanie, no co by o nich nie powiedzieć, może to są prości rolnicy, może to są w ogóle prostacy, ale filmy takie sensacyjne potrafią kręcić i wtedy też potrafili. W związku z tym ten serial, ten film pamiętam do dzisiaj, a myślę, że koreańskiego filmu o Księżycu to nie będę pamiętał długo, a zresztą postaram się o nim szybko zapomnieć. Bo tu niby sytuacja jest analogiczna. Tam w amerykańskim filmie też cały sztab pracuje, tak jak zresztą w Apollo 13. Cała Ziemia, ta astronautyczna pracuje, jak tu im nieba przychylić, żeby oni wrócili. I wszędzie w tym filmie Alarm w kosmosie też pracują, żeby wrócili. I w tym koreańskim też pracują, żeby w tym wypadku wrócił już. No ale jakość tej pracy, a właściwie jakość dramaturgiczna tego, co się dzieje, jest taka sobie. To, że oni się na tej ziemi mylą i wprowadzają często głównego bohatera w większe tarapaty, niż on sam siebie wprowadza, to jest jeszcze pikuś. Ale to jest wszystko na takim levelu, że ja w to nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę w te problemy, które oni mają tam na ziemi, w te dramatyczne zwroty akcji, które się tam niby dzieją. To jest mało wiarygodne. Ja jeszcze jestem w stanie uwierzyć w to centrum sterowania lotem, w to centrum koreańskie, które stara się porozumieć, no z NASA się stara porozumieć, ale NASA ich nie bardzo lubi, tych Koreańczyków, to tam też oczywiście jest podany powód, dlaczego ich nie lubi. No i oni się ogólnie starają, tylko z tych starań to wychodzi więcej problemów, niż ten facet tam w pobliżu Księżyca mógłby sam sobie zrobić. Ja w dodatku Państwu powiem, zdradzę, znowu zaspoileruję, że on w gruncie rzeczy był na orbicie, a w końcu trafia na Księżyc. No i to wiecie Państwo, jak on się miota w tej uprzęży tam, bo on się oczywiście, żeby odnieść jak najmniej szkód, to jeszcze go w taką uprzęż tam na pokładzie tego statku montują. No wybacz Piotrze, ale i wybaczcie Państwo, którzy tego słuchacie, ale to jest wszystko tak wiarygodne, jak moje zabawy żołnierzykami dawno, dawno temu. Wszystko było dla mnie wtedy bardzo wiarygodne. No ale dzisiaj jak na to patrzę, to jakoś tak aż ciężko mi uwierzyć, że się bawiłem w taki, a nie w inny sposób. Trochę tak jest z tym filmem koreańskim o tym Księżycu. Ja patrzę i nie wierzę.
Wiesz, powiem ci tak, po raz kolejny się okazuje, że filmowa nowość z naszej dziedziny się okazuje gniotem. I często w komentarzach pytacie, o, dlaczego recenzujecie słabe filmy? Odpowiem jak prezydent USA, because we can. Ale tak naprawdę robimy to w ramach pewnego eksperymentu. Bo wiecie, wiadomo, że filmy, które trafiają do kin, są zwykle no albo dobre, albo lepsze, albo całkiem niezłe. Z filmami w tak zwanym obiegu drugim, to jest z tymi na streamingach i powiedzmy niezależnymi, jest trochę inaczej. Tutaj się trzeba przekonać na własnej skórze. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Na perełkę czy na kompletny gniot. I wiele razy się okazywało, że te filmy, które były nikomu nieznane, tymi perełkami były. Nie wiem, pamiętasz, bo tutaj mówimy o science fiction, taki film Aniara, który opowiadał o losach zagubionego w kosmosie statku. To świetny film, zrealizowany po kosztach, ale świetny. Coś, co nigdy nie jest promowane, może się okazać naprawdę ciekawym filmem. Ale niestety tutaj się okazało, że jest na odwrót, ponieważ film Mroczna strona Księżyca, o którym tutaj mówimy, nie ma ani plusów, w sumie, nie wiem, no chyba ma same minusy, to nie ma też głębszego sensu opowiadać o naszych innych uwagach, jak to często robimy, ale odnieść się do ogólnej kondycji filmów science fiction, bo powiem ci, że to mnie bardzo już mocno ubodło. Jak sobie zobaczyłem ten film, to pomyślałem, o Boże, to jest kolejny film science fiction, który oglądam, którego się nie da obejrzeć, który jest stratą pieniędzy i stratą czasu. I wiesz, tak po pierwsze, ja się zastanawiam, po co niektóre filmy robić? Mówię to w oparciu o dwie inne nowości. Tak, jeszcze będą dwa filmy. One nie będą omówione, one będą wzmiankowane, bo szkoda czasu. Jeden to Aria, drugi Foe, czyli Wróg. Oba są zrealizowane poprawnie, oba nawet z jakimś pomysłem, nawet większym niż ten koreański film o Księżycu. Tylko w przeciwieństwie do tego filmu koreańskiego, Aporie i Foe ogląda się ciężko. Foe szczególnie ciężko. Przypomina mi to Something in the Dirt, coś w spłachetku ziemi to się nazywało. I wiesz, ja dochodzę do wniosku, bo nie będę wam tych filmów streszczał, bo są naprawdę złe. Znaczy się, to się da obejrzeć, tylko za jaką cenę. One męczą, są filmy, które męczą. I tak było w tym przypadku. Ale zacząłem się zastanawiać, czy filmy science fiction o określonym budżecie, wiesz, nie doszły do pewnej ściany. Są wyjątki tam, jak mówiłem, Aniara, Vivarium, ale jest ich niewiele. Są też filmy science fiction, które się kręci tylko po to, żeby były. One się dzieją w jednym pomieszczeniu, na przykład, i tam się rozgrywa dramat. To jest coś a la teatr telewizji. I powiem ci, że dochodzę do wniosku, że lepiej czasami czegoś nie robić, niż tracić pieniądze i tracić uwagę widzów. Ja jestem mocno rozczarowany produkcjami science fiction w ostatnim czasie, bo nawet jeżeli jest pomysł, to ten pomysł w realizacji filmowej chyba nie za bardzo przypomina zamysły, wiesz, pisarzy, realizatorów, twórców scenariusza. Ciężko jest, ciężko. Ja nawet, powiem ci, Marku, tracę nadzieję powoli.
Ależ Piotrze, rzecz opiera się... Nie, proste recepty są jednak zbyt proste, ale powiem inaczej. Film, który wzmiankowałeś, Aporia, no przecież to jest tak wtórne, tak... Szybko zdradzę, chodzi o podróże w czasie. No ale czemu są podróże w czasie? No bo pewna dama straciła męża w wypadku samochodowym, o ile dobrze pamiętam, i postanawia, żeby on jednak wrócił, żeby nie zginął w tym wypadku, a tak się jakoś przypadkiem składa, że jej znajomy skonstruował wehikuł czasu. No i to jest świetny pomysł, żeby nie dopuścić do śmierci męża. Czy Państwu coś to przypomina? A co się dzieje w klasycznej książce Herberta George'a Wellsa? Czy przypadkiem tej historii nie napisał właśnie Herbert George Wells? Troszkę inny wariant, ale jednak w gruncie rzeczy o coś podobnego chodzi. A jeśli Państwo film widzieli, jeden czy drugi, bo dwa razy to zostało sfilmowane, jeśli chodzi o filmy kinowe, no to już Państwo wiecie, że mniej więcej o to. Ja mam wrażenie po prostu, Piotrze, to jest taka długa odpowiedź na to, co, na to pytanie, które zadałeś, że w tej chwili fantastyka naukowa w kinie zaczyna w sposób szczególnie przyspieszony pożerać własny ogon. Zaczyna budować kopię tego, co już było, albo, to oczywiście dzieła ambitniejsze, starają się nadinterpretowywać albo nawiązywać, budować kolejne piętro z ciągnąć z dzieł, które już były, budować kolejne piętro, my zrobimy to inaczej, a jeszcze lepiej oczywiście w domyśle i w związku z tym zapożyczymy stamtąd i zrobimy to jeszcze lepiej. No tylko to jeszcze lepiej na ogół nie wychodzi. I mam wrażenie takiego dekadenckiego kina, które jest schyłkowe dlatego, że nie potrafi wymyśleć nic nowego. Nie potrafi użyć tych wspaniałych efektów specjalnych. No tak, jeśli chodzi o kino superbohaterskie, to tam się dzieją cuda, tylko że to kino mnie specjalnie porywa. Niektórzy mówią, że to science fiction. Pozwolę się zgłosić votum separatum. Dla mnie filmy superbohaterskie to nie jest science fiction. No to już powiedziałem, co wiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o kino stricte science fiction, to jest kino, które powiela pomysły, nie ma tam świeżej krwi, nie ma nowości, zdarzają się oczywiście, ale to jest też kino, które nie rozwija skrzydeł. Próbuje się coś robić, jakieś filmy na przykład o wirtualnej rzeczywistości, jakieś filmy o tym, że całe nasze życie będzie śledzone. Znacie Państwo serial zrobiony na podstawie powieści Modyfikowany węgiel, której Wiktor Żwikiewicz nienawidzi szczerze i serdecznie. Próbuje się w tę stronę iść, To się udaje różnie, ale generalnie science fiction jakby nie ma nowych idei w kinie, bo w literaturze, proszę Państwa, są. Tylko tak się dziwnie składa, że science fiction zawsze wyprzedza możliwości kina. Tak do tej pory było. Kiedy powstawały w 50., wcześniej w 40. latach dzieła science fiction, to kiedy próbowano to przenosić na ekran, to wychodziły gluty, gnioty. Wtedy technika filmowa nie była do tego dostosowana i to, co się nieźle czytało, to się oglądało tak sobie. Zdarzały się wyjątki, na przykład Zakazana planeta, ale generalnie było słabo. Dzisiaj jest bardzo podobnie. Pisarze, ci głównonurtowi, jeśli chodzi o science fiction, to oni wymyślają rzeczy naprawdę niesamowite, dziejące się na innych planetach, w innych rzeczywistościach. Cuda, proszę Państwa, cuda. Ale współczesne kino nie potrafi zrobić, już nawet nie chodzi o efekty specjalne, bo to by jeszcze potrafiło, nie potrafi tych opowieści sekuć na język filmowy. Bo tak się niestety dzieje, że książki science fiction, literatury nie przynosi się jeden do jednego. Trzeba znaleźć klucz do tej opowieści. I mam wrażenie, że powstaje w tej chwili masa świetnych książek science fiction. Kto gdzieś chociażby lekko czyta po angielsku albo korzysta z translatora, ale tak świadomie korzysta z tego translatora, czyli nie bierze wszystkiego, co translator przetłumaczy, to wie o tym, że na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w świecie anglosaskim powstają rewelacyjne dzieła, naprawdę rewelacyjne. Rzeczy, które, no, one się trochę pojawiają w Polsce, w różnych seriach, no MAG wydaje taką kultową serię, gdzie się naprawdę arcydzieła pokazują literatury science fiction albo fantastycznej. No to wszystko jest, ale mam wrażenie, że kino wie lepiej. Dzisiaj ja już się zetknąłem z kilkoma takimi wypowiedziami. Scenarzyści, a szczególnie producenci, nie będą się zajmowali tymi głupotami, które piszą tam jacyś pisarze. Oni wiedzą lepiej, czego trzeba temu widzowi, który będzie oglądał. No ja mam wrażenie, że jednak nie wiedzą, bo ludzie nie chcą durnych historyjek, płaskich, takich niedorobionych, chcą przeżycia, chcą czegoś, co naprawdę ich porwie, i w literaturze to jest, a w kinie tego nie ma. No dla mnie wniosek jest bardzo prosty, naprawdę bardzo prosty. Kino po prostu odkleiło się od korzeni. Stara się produkować rzeczywistość i to nie jest rzeczywistość atrakcyjna. No takie mam wrażenie.
Jeżeli chodzi o ten drugi film, o którym mówiłem, czyli Foe, wróg, to jest bardzo ciężka opowieść, bardzo długa historia o tym, że po prostu wysyła się ludzi na misje na planety inne niż Ziemia i to jest taki system loteryjny i główny bohater zostaje wybrany i wtedy przeżywa niesamowite przygody. Żartuję, nie przeżywa żadnych przygód. Obserwujemy to, co się z nim dzieje przed wylotem. Czasami mam wrażenie, że jest jakiś twórca alternatywny, który sobie kręci film, i on w tym filmie zawiera jakieś swoje pomysły, koncepcje, uczucia, które są tylko jemu znajome i trudne do odczytania. Także jeżeli będziecie mieli gdzieś pod ręką film Foe, to nie oglądajcie. Nie oglądajcie, szkoda czasu. Science fiction doszło do ściany. Powiem ci, że dojdzie do takiego momentu jak w horrorze, że zaczną być realizowane filmy, które nie tylko nam wizualizują przyszłość, jest cały świat rozbudowany, rzeczy niezwykłe, które się dzieją, ale będą na tym tle osadzone naprawdę dobre historie obyczajowe, thrillery i tak dalej, które powinny dla których te fantastyczne historie powinny stanowić tło. Ale wiesz co, jeszcze tak, druga rzecz, ja z tych rzeczy, które chciałem poruszyć, ja sobie nie jestem w stanie przypomnieć filmu osadzonego w realiach księżycowych z powiedzmy ostatnich kilkunastu lat, który by mnie nie rozczarował. Nawet Apollo 18, który zapowiadał się kusząco, to jest naprawdę stary film, okazał się dość słaby. Księżyc, chociaż interesuje tabuny ludzi, jeżeli idzie o związane z nim zagadki, to jakoś ma taki niefart. Są trudności z przełożeniem tego zainteresowania zagadek na język filmowy. Wiesz, nie zmieniają tej sytuacji patowej, tej dwa najnowsze koreańskie filmy, znaczy jeden to serial, ale ten najnowszy film Mroczna strona Księżyca to jest coś do zapomnienia, podobnie jak wiele innych produkcji science fiction z ostatniego okresu. Dodam tylko, może jeszcze w sumie to przypomnę, że ten film ma zwodniczy tytuł, Nie dajcie się nabrać, ma zawyżone oceny, nie wiem, może przez jakieś działania zakulisowe. Także cóż, Margu, będziemy musieli trochę zmienić formułę Filmotekarium, bo przyjęliśmy sobie taką zasadę na samym początku tego roku, Filmotekarium 2.0, że my będziemy się zajmować głównie nowościami. No i swego czasu, do pewnego czasu, to te nowości były i były nawet znośne. Im bardziej brniemy w rok 2024, tym jest gorzej. Filmy stają się nie do oglądania, filmy stają się słabe, w sumie absolutnie do kosza w wielu przypadkach, bo czasami, kiedy coś oglądam, to się potem okazuje, że to naprawdę szkoda oczu, szkoda słów, żeby w ogóle się tym zajmować. I wiesz co, będziemy chyba zmuszeni do tego, żeby wrócić teraz do kilku filmów, których żeśmy nie zdążyli zrecenzować, opowiedzieć, które mogą być nieco starsze, to znaczy one się mieszczą w przedziale, nie wiem, 2-5 lat, ale nie zdążyliśmy ich opowiedzieć w Filmotekarium i to zrobimy. Zrehabilitujemy się, przekażemy wam, pokażemy wam, opowiemy wam przede wszystkim o kilku filmach, na które warto zwrócić uwagę i które nie zyskały może należytej uwagi w tym świecie recenzenckim, internetowym, ale są dobre i można na nie dość łatwo trafić.
Bardzo się z tego cieszę, bo wielu słuchaczy naszej audycji sugerowało, żebyśmy jednak sięgnęli po te starsze filmy, zamiast mówić o rzeczach, o których nie da się powiedzieć nic pozytywnego, ale też szkoda czasu po prostu. Jednak jedną rzecz muszę powtórzyć. Otóż ciśnie się na usta to stare powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Otóż naprawdę, uwierzcie mi Państwo, powtórzę to, co mówiłem w poprzednim wejściu. W tej chwili na naszych oczach albo na naszych uszach albo w ogóle gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii powstają książki, które są absolutnie magiczne. Naprawdę to, co robi współczesna science fiction, to aż zazdroszczę tym ludziom, którzy bardzo płynnie czytają po angielsku, bo niestety ja do pewnych rzeczy nie mam dostępu. Nie mam, bo nie władam tym językiem tak dobrze, żeby czytać literaturę. Zatem zazdroszczę, bo tam powstają rzeczy wielkie, a jednak kino tego nie przynosi. Mam takie doświadczenie kilku rozmów z ludźmi kina i oni są przekonani, naprawdę, uwierzcie mi Państwo, i to nie są tylko Polacy, są przekonani, że kino jest w tej chwili doskonałym medium, które robi doskonałe rzeczy. Jakakolwiek próba powiedzenia tym ludziom, że w ogóle nie czują, nie kumają czaczy, nie wiedzą o co chodzi, jeśli przynajmniej chodzi o filmy science fiction, że w ogóle to nie w tym kierunku idzie. To, co oni robią, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co science fiction w tej chwili tworzy. To w ogóle nie dociera. To w ogóle nie dociera, ponieważ oni sobie wyobrażają science fiction jako taką opowieść, w której się musi dużo dziać. Bez sensu, ale się dużo dzieje. No nie. Współczesna science fiction, która sięga naprawdę granic wszechświata już dzisiaj, opowiada historie zatykające dech w piersi. Ale kino tego nie odzwierciedla. Kino serwuje nam stare gluty, tylko czasami lekko odnowione. Ten przykład z Podróżą w czasie z filmu Aporia, jest tylko takim rzuceniem kamyczka do ogródka, że to po prostu są stare gluty i nie ma co przerabiać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz tej samej historii. Warto zerknąć na to, co produkuje, co wytwarza, co tworzy współczesna literatura science fiction. Ale powiedziałem o tej pysze kroczącej przed upadkiem. Kino ma to w pompie, mówiąc ordynarnie. Nie! Będziemy jakichś debili wspierać. Nie! My wiemy, co jest lepsze. Otóż uwierzcie mi państwo, wiem, że żaden z twórców filmowych, ani polskich, zagranicznych, to już na pewno, w ogóle nie zwróci uwagi, nie będzie miał szansy usłyszeć tego, co powiem. Otóż nie wiecie państwo. Nie wiecie państwo, czego chce publiczność, nie wiecie państwo, co jest tworzone, nie czujecie państwo tego nurtu. Uznaliście, że science fiction to jest taka maszynka do produkowania pieniędzy i usiłujecie produkować na science fiction pieniądze, a to jest zła droga, bo science fiction, jak pamiętam, jak sięgnę pamięcią, a jak czytam w różnych esejach, zawsze była to literatura, która nawiązuje do wizji, do rzeczy, które nie muszą mieć czegoś wspólnego z pieniędzmi, ale muszą mieć coś wspólnego z marzeniem, z wyobraźnią, z czymś niesamowitym, co chcemy przeżyć, przynajmniej za pośrednictwem literatury albo ekranu filmowego. To zniknęło, tego nie ma i to nie jest ostatni czas. My jeszcze przez jakiś, w ostatnim okresie streszczaliśmy państwu produkcje, które gdzieś tam się toczyły siłą inercji, to owszem, ale myślę, że ta diagnoza Piotra, ja się pod nią podpisuję. Kino science fiction w takim wydaniu, jak jest serwowane przez Hollywood i inne miejsca, doszło do ściany. Jeśli się nie obudzi i nie zacznie patrzeć na twórców science fiction, tych prawdziwych, tych, którzy czują tę literaturę, to właśnie niniejszym ogłaszam śmierć kina science fiction. Zje własny ogon, zeżre ta filmografia, ten film zeżre sam siebie, bo nie potrafi czerpać z tego, co właśnie powstaje. Wiem, że to nie jest diagnoza, która budzi optymizm albo jakoś szczególnie porywa. Być może jest przesadzona, być może czarnowidzę w tej chwili, ale mam takie nieodparte wrażenie, że coś się porypało w gildii scenarzystów, w gildii producentów, no i reżyserów chyba.
Dokładnie. Do usłyszenia za tydzień.